Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak, a ten program edukacyjny ze szkolnej ławki. Dzisiaj muszę skorzystać ze ściągi, bo chcę powiedzieć, co to jest matematyka i czym się zajmuje. Słowo matematyka pochodzi z języka greckiego, gdzie termin matema oznacza naukę, wiedzę i poznanie, zaś termin matezis oznacza uczyć się przez rozmyślanie. Czyli dla starożytnych matematyka była więc utożsamiana z nauką, z wiedzą, z poznaniem, z rozumowaniem. No właśnie, i to jest wstęp do powitania w studio gości, a w zasadzie gospodarzy naszej szkolnej ławki. Gościmy panią Ewę Tel, nauczycielka matematyki w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Świętego Tomasza Zakwinu w Gorzowie Wielkopolskim.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, wszystko dobrze powiedziałem?
Tak.
Bardzo dobrze. Witamy kolegę Dobrosława Cieślewicza, ucznia Katolickiego Liceum w Gorzowie Wielkopolskim.
Witam, szczęść Boże.
Dobrosławie, która klasa?
Druga.
Druga, czyli już za rok bardzo poważnie będziesz myślał.
Tak.
Świetnie. Patrycja Makowska. Szczęść Boże, Patrycja.
Szczęść Boże.
Przedstaw się, do której klasy chodzisz?
Chodzę do drugiej gimnazjum, Katolickiego Liceum i Gimnazjum Świętego Tomasza z Akwinu.
Aha. No dobrze, później wrócę do tego, bo powiedziałaś, że chodzisz i do gimnazjum, i do liceum. Chodzisz do drugiej klasy gimnazjum, prawda? Świetnie. I Hubert Wulbach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jestem uczniem drugiej klasy gimnazjum.
Drugiej klasy gimnazjum. Nieobecny jest wśród nas, i to musimy od razu powiedzieć, nieobecny jest pan dyrektor Marek Robak, dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum, ale miejmy nadzieję, że obecny. Ale jest to jak w szkole, nieobecny, usprawiedliwiony. Ta szkoła jest o tyle ciekawa, kochani, że w tej szkole kiedyś była kuria biskupia diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kiedy kuria została przeniesiona do Zielonej Góry, pamiętamy za czasów księdza, wówczas biskupa Józefa Michalika, kuria, pomieszczenia zostały zamienione na szkołę. Zresztą, co ja będę opowiadał, zobaczmy, jak wygląda szkoła katolicka w Gorzowie, która mieści w sobie i gimnazjum, i liceum Świętego Tomasza z Akwinu.
Nasza szkoła istnieje od 1991 roku. Pierwsze dwa lata funkcjonowała w innym budynku, a w 1993 roku, po przeniesieniu kurii biskupiej z Gorzowa do Zielonej Góry, otrzymaliśmy od księdza biskupa budynek po byłej kurii. Od tego czasu jesteśmy tutaj. Od 2002 roku obok Katolickiego Liceum w budynku mieści się także Katolickie Gimnazjum Świętego Tomasza z Akwinu. Dyrekcja, nauczyciele i księgowość są wspólne, ale szkoły funkcjonują oddzielnie. Zaletami naszej szkoły jest serdeczna, rodzinna atmosfera, małe klasy, indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem i wychowanie oparte na wartościach katolickich, do czego pan dyrektor przykłada wielką wagę. Osiągamy również wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych oraz mamy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad. Nasi nauczyciele przykładają wielką wagę do pomocy bliźnim, stąd prężnie działające szkolne koło Caritas, do którego należy większość uczniów, pomoc dla hospicjum świętego Kamila i domu brata Alberta, z którymi od wielu lat współpracujemy. Mamy mszę świętą raz w tygodniu w ramach zajęć szkolnych w kaplicy na samej górze. Mamy też małą kaplicę z Najświętszym Sakramentem, gdzie można w każdej chwili wejść i stanąć przed obliczem Pana Jezusa, powierzyć Mu sprawy i troski dnia. Lubimy naszą szkołę, bo mamy tutaj dobre warunki dla rozwoju. Nauczyciele traktują nas z szacunkiem i przyjaźnią.
Tak, to jest ta szkoła z szacunkiem i przyjaźnią. Nauczyciele pracują. Nie będę już przedłużał. Powiem tylko, że pani Ewa z panem dyrektorem i radą pedagogiczną, gronem nauczycieli zdecydowali, żeby jeszcze nigdy w szkolnej ławce nie było matematyki. Więc dzisiaj do tej szkoły zapraszamy na lekcję matematyki. Tytuł bardzo znamienny: Matematyka królową nauk. Lekcję w Gimnazjum Katolickim w Gorzowie prowadzi pani Ewa Tel. Zapraszamy.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Witam Was na dzisiejszej naszej lekcji. Dzisiejszym tematem jest matematyka. Dość często używamy tego pojęcia, chociaż bywa zbyt oklepane. Jednakże matematyka pochodzi już z języka greckiego. Matema oznacza naukę, wiedzę, poznanie. Matezis – uczyć się przez rozmyślanie. W starożytności zatem uważano matematykę za naukę, wiedzę, poznanie, rozumowanie. I tak ją traktowano. Określenia matematyka królową nauk, co dzisiejszym tematem naszym jest bezpośrednim, ale jednakże poszukiwanie jej w innych dziedzinach życia oraz w dniu naszym codziennym, czyli z tego, z czego korzystamy na co dzień, jest bardzo ważne. Myślę, że doceniano już to dość dawno. Określenia tego używał Gauss, natomiast w Polsce rozpowszechnił je Jan Śniadecki. W matematyce przede wszystkim zachwyca logiczna budowa, bezwzględność prawdy, niezależność od autorytetów i, co bardzo ważne, od polityki, uniwersalność wniosków, możliwość tworzenia modeli otaczającej nas rzeczywistości. Piękno matematyki jest po prostu realne i niewzruszone. Jest sentencja łacińska, która mówi: Non schole sed vitae discimus. Oznacza to: nie uczymy się dla szkoły, ale dla życia. Czyli będziemy poszukiwali dzisiaj właśnie tego, co nam matematyka w życiu daje, niekoniecznie dla ocen, dla kariery, dla zadowolenia rodziców. Wiemy, że matematyka pozwala rozwijać różne umiejętności. Przede wszystkim rozwija logiczne myślenie, pozwala spojrzeć w sposób realny na świat. Nie ma drugiej takiej dziedziny życia tak bardzo rozwiniętej, tak bardzo wszechstronnej i przejrzystej. Wszystkie dowody, które zostały w matematyce raz udowodnione, pozostają niezmienne. W innych dziedzinach życia, w innych dziedzinach nauki bywa to często zmieniane. Postęp powoduje, że musimy coś udowodnić na nowo, na przykład w fizyce. Natomiast matematyka jest niezmienna i dotychczasowe odkrycia pozostają zawsze takie same. Matematyka pozwala także napędzać rozwój ludzkości, rozwijać się technice, rozwijać się informatyce. Bez niej nie byłoby tej samej cywilizacji, którą na dzisiaj mamy. Niektórzy uważają, że matematyka to jest bardzo niedostępna królowa. Być może skomplikowane równania, trudne tabele, wykresy powodują, że uczniowie często boją się tego przedmiotu. Cóż może być tego powodem? Powodem jest to, że matematyka jest przedmiotem, który zachowuje swoją jakąś ciągłość. Od najmłodszych lat uczycie się tego przedmiotu. Każdy kolejny etap waszej edukacji polega na tym, że rozwijacie się dalej. Czyli to, czego nie nauczyliście się wcześniej, może być problemem do dalszej edukacji matematycznej. Zatem przede wszystkim systematyczność, przede wszystkim codzienna praca nad tym przedmiotem powoduje, że możemy sobie z nim poradzić. Przestaje być trudna. Nie będziecie wtedy narażeni na stresy związane z tym, że tego nie umiecie, że nie rozumiecie i powiecie, że jest trudna, czasami, że jest nudna i nie do nauczenia. I my spróbujemy sobie na tej naszej dzisiejszej lekcji właśnie wspólnie ustalić, do czego ta matematyka tak naprawdę nam jest w życiu potrzebna. I w tym codziennym, i w tym naukowym. Przecież kiedyś dorośniecie, będziecie dorosłymi ludźmi i będziecie wykonywali różnego rodzaju zawody. Być może nie jedna z Was będą wykonywali zawody związane z matematyką. A czy jeżeli twierdzicie, że jesteście humanistami i uważacie, że matematyka jest niepotrzebna, to czy na pewno macie rację? Immanuel Kant kiedyś powiedział: żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy Polska chce być krajem z ambicjami, czy chce nadal wychowywać analfabetów matematycznych. Dobrze wiecie, że matematyka po wielu, wielu latach przerwy wróciła do tak zwanej matury obowiązkowej. Uczniowie często przeżywają, boją się, że nie zdadzą. Wy jesteście jeszcze na etapie takim, że możecie zdążyć nadrobić pewne swoje zaległości, polubić ten przedmiot. I wydaje mi się, że jest ku temu ogromna szansa, bo przecież mieliście do wykonania pewne zadanie domowe, na którym dzisiaj się skupimy, czyli odszukanie naszej kochanej matematyki, naszej kochanej królowej w tym codziennym życiu. Jednakże zanim przystąpimy do prezentacji, które mieliście przygotować, chciałabym Wam na takie małe rozluźnienie atmosfery przeczytać wiersz, który swojego czasu zainspirowana byłam wierszem naszego słynnego poety Juliana Tuwima i jego słynną lokomotywą. Właśnie na cele takie humorystyczne napisałam ten wiersz. Tytuł wiersza: Matematyczka. Stoi przed klasą matematyczka. Stoi i w ręku trzyma patyczka. Stoi i patrzy. Patrzy i szuka. Żar z przestraszonych uczniów bucha. Uff, jak gorąco. Puff, jak gorąco. Już ledwo sapią, już ledwo zipią, a serca coraz bardziej im kipią. A pani każe wyciągnąć karteczki. Białe, bielutkie, bez żadnej kreseczki. I pełno zadań zaczyna dyktować. Uczniowie spokój próbują zachować. Pierwsze zadanie, proste równanie. Drugie, to także nietrudne zadanie. W trzecim, trzeba policzyć kiełbasy, które zjadały głodne grubasy. Czwarte zadanie, to sama logika. A pani już woła, ta ściąga niech znika. W piątym i w szóstym, kółka, kwadraty, w siódmym i w ósmym zyski i straty. W dziewiątym same tylko ułamki, w dziesiątym trzeba wypełnić ramki. A pani patrzy na nas z uśmiechem i nadal dyktuje zadania z impetem. Tych zadań może jest ze 40. Sam nie wiem, jaka tam jeszcze wiedza się zmieści. Lecz choćbyś nawet zakuwał noc całą, lecz choćbyś miał głowę swą pełną małą, lecz choćbyś nie wiem, jak się wytężał, to nie dasz rady. Taki to ciężar. A pani nasza nadal dyktuje. Nikt nawet nie wie, co dalej knuje. Już tak piszemy prawie lekcję całą, a czasu zostało mało, oj mało. Nagle koniec dyktowania. Czas się zabrać za zadania. Już wytężam umysł zgrabnie, już zaczynam pisać ładnie. Najpierw powoli czytam zadania, potem przemyślę wszystkie pytania. Zaczynam skrobać wyniki z mozołem, rysuję kwadrat i koło za kołem. Pani złowrogo patrzy po klasie, zegarek poprawia swój w międzyczasie, mówi poważnie: ej, druga ławka, co tam pod łokciem robi ściągawka? Ten z drugiej ławki patrzy ospale. Ja z nerwów piszę trochę niedbale. Pani zagląda na czyjeś strony, ten z końca klasy cały czerwony. Czas szybko ucieka i gna coraz prędzej. Długopis po kartce biega i pędzi. A dokąd, to dokąd, a dokąd? Na wprost, po kratce, po linii, po kratce, na skos. I x, i greki, pot oblewa nas. I spieszę się bardzo, by zdążyć na czas. Już prawie ostatnie zadanie skończone, a jeszcze żadne nie było sprawdzone. I dzwonek zadzwonił, i pora by wstać. I po co to było tak pędzić i gnać? A pani zebrała karteczki wszyściutkie. A w oczach błysnęły iskierki malutkie. Może tak szybko nie sprawdzi klasówek, może tak szybko nie zmartwi nam główek. A jutro pewnie ktoś przy tablicy kolejne zadanie znowu obliczy. A pani nasza poważnie zapowie, że najważniejsze jest to, co w głowie. I doda zapewnie, że żadna muzyka nie jest tak piękna jak matematyka. Mam nadzieję, że nie przestraszyłam Was tym wierszem. Przecież dobrze wiecie, że na co dzień tak źle nie jest. Nie dyktujemy tylu zadań, nie ma takiej możliwości, żebyście nie zdążyli czegoś napisać. Wprost przeciwnie, dostajecie szansę nauczenia się tego w wolniejszych krokach, zrozumienia tematu, więc myślę, że potraktujecie to humorystycznie i lokomotywa Tuwima, która na pewno wam się wszystkim przypomniała, pozwoli spojrzeć i również na ten przedmiot w taki sam sposób jak kolejna bajka. Arystoteles kiedyś powiedział: matematyka jest miarą wszystkiego. Oczywiście możemy różnie interpretować myśli starożytnych filozofów, myślicieli. Galileusz podał taką myśl: matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. Waszym zadaniem, przypominam, było podanie przykładów, jak możemy wykorzystywać matematykę w życiu codziennym. Mam nadzieję, że samo zadanie domowe pozwoliło wam na to, żeby inaczej spojrzeć już właśnie na ten przedmiot, na ten trudny dla niektórych bardzo przedmiot. I każdy z was mógł sobie wybrać dziedzinę, w której chciał się próbować odnaleźć. Oczywiście te prezentacje nie będą wasze bardzo długie, ponieważ wbrew pozorom jest to temat bardzo obszerny. Dlatego zacznijmy może od przedmiotu mniej technicznego. Zacznijmy od przyrody. I poproszę Huberta.
Liczba fi jest wszędzie, choć mało kto wie, czym jest i gdzie występuje. Tak zwany złoty podział. Obecnie powszechnie używany jest w nowoczesnych technologiach, na rynkach finansowych, od tysiącleci była obecna w przyrodzie. Jest ona obecna między innymi w ludzkim ciele, a dokładniej w ciele mężczyzny. Biorąc pod uwagę całą postać, można ją znaleźć dzieląc odległość od biodra do podłogi przez odległość od kolana do podłogi, odległość od czubka głowy do podłogi przez odległość od pępka do podłogi, a analizując rękę i dłoń, dzieląc odległość między ramieniem a czubkiem palców przez odległość między łokciem a czubkiem palców oraz odległość od łokcia do nadgarstka przez odległość od nadgarstka do czubków palców. Nikt nie rozumiał niezwykłości ludzkiego ciała lepiej niż Leonardo da Vinci. Możemy to zauważyć w jego rysunku pod tytułem Człowiek wirtuwiański. Okazuje się, że rośliny o pięciopłatkowych kwiatach dominują w przyrodzie. Wszystkie mają tę własność, że odległość między co drugim płatkiem podzielona przez odległość między sąsiednimi płatkami jest liczbą fi. Najbardziej efektownym przejawem istnienia złotej proporcji w świecie zwierząt są zapewne muszle, których kształt układa się zgodnie z przebiegiem spirali Fibonacciego. Przyglądając się tej spirali i muszli ślimaka, od razu zauważamy wyraźne podobieństwo. Złota spirala występuje w większości kształtów muszli, ślimaków czy ostrych.
Medycyna też ma pewnie coś wspólnego z matematyką. Czy ktoś spróbuje coś na ten temat powiedzieć? Karolina, proszę.
Zastosowanie matematyki w medycynie nie ogranicza się do przeliczania dawki leku na kilogram wagi ciała czy obliczenia statystycznego do badań naukowych. Metodami matematycznymi wspiera się zarówno diagnozowanie, jak i terapie medyczne.
Dziękuję, Karolina. Matematyka także znajduje się w chemii. Dominika, proszę.
Matematyka w chemii służy przede wszystkim w obliczeniach związanych z reakcjami chemicznymi, w układaniu proporcji i podstawianiu do wzorów, jak na przykład obliczanie stężenia procentowego.
Dziękuję. Bliżej nas możemy poszukać także matematyki w takim dziale jak bankowość. Kto się wypowie? Adam, proszę.
Matematyka jest głównym filarem, na którym opiera się bankowość. Dzięki niej znamy zyski z lokat lub ilość środków dostępnych na naszym koncie bankowym. Wiemy, ile wynoszą koszty kredytu zaciągniętego na nowy samochód, a także możemy kupić kilkadziesiąt euro, które wydamy na wyjeździe za granicę. Matematyka umożliwia również na przykład kapitalizację odsetek, czyli naliczanie stopy procentowej. Trudno wyobrazić sobie bankowość bez niej.
Dziękuję, Adaś. Były banki, także niedaleko mamy urzędy. Czy ktoś przygotował odpowiedź na pytanie, co w urzędzie jest takiego wspólnego, możemy znaleźć z matematyką? Proszę bardzo, dziewczyny. Patrycja i Natalia.
Matematyka w urzędach potrzebna nam jest do wypełnienia PIT-ów.
Przecież gdyby nie matematyka, urzędnicy nie wiedzieliby, ile na daną rodzinę przypada zasiłku rodzinnego.
A ludzie nie wiedzieliby, ile kupują ziemi, na przykład w hektarach lub w arach.
Przecież moglibyśmy zostać łatwo oszukani w płaceniu podatków czy też w codziennych wydatkach.
A budżet miasta mógłby stać się za mały i niestabilny.
Przecież skąd moglibyśmy wiedzieć, ile przypada dla nas dofinansowania z Unii Europejskiej?
Oraz karty dużej rodziny, czyli ulgi finansowe dla rodzin.
Dziękuję. Nie może zabraknąć matematyki w architekturze. Zapraszam Karola, który przygotował się ze swoją prezentacją.
Architektura. Matematyka tworzy podstawę każdej budowli. Architekt korzysta z niej cały czas. Architektura to połączenie sztuki i matematyki. Estetyka, wyobraźnia przestrzenna, znajomość geometrii i arytmetyki. Architekt tworzy budynki stosując figury geometryczne. Znajdziemy je w każdym budynku. Budynek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego to prostopadłościan. Punkt widokowy w budynku Dominaty w Gorzowie to kula. Most żelazny to półokrąg. Architekt stosuje także symetrię osiową. Na przykład budynek Poczty Polskiej w Gorzowie, teatr imienia Juliusza Osterwy, Filharmonia Gorzowska. Używa również parkietażu. Jest to płaszczyzna szczelnie wypełniona figurami. Na przykład kostka brukowa. Używa również skali. Dzięki niej możemy tworzyć makiety różnych budynków. Podsumowując, architekt bez matematyki nie wiedziałby nawet jakiego kształtu ma zbudować dany obiekt, jakiej wielkości on ma być i czy ma mieć symetrię. Dziękuję.
Dziękuję. Szukamy ciągle gdzieś daleko, a przecież matematyka otacza nas wszędzie i wszędzie jest blisko. Rocznice, daty urodzenia, numery PESEL, wasze numery w dzienniku, różnego rodzaju figury i bryły geometryczne. Czy ktoś poda może jakieś inne przykłady? Julia oraz Ania, zapraszam.
Idąc do pracy lub szkoły, widzimy znaki drogowe, które są przykładem figur geometrycznych. Stojąc na przystanku, który jest przykładem figur przestrzennych, czytamy rozkład jazdy i patrzymy, za ile minut przyjedzie autobus.
Jadąc samochodem, patrzymy na licznik, czyli sprawdzamy, ile kilometrów na godzinę jedziemy.
Oraz w planie patrzymy, ile mililitrów płynu i gramów proszku mamy wsypać oraz ustawiamy czas i temperaturę, w jakiej pralka ma prać. W kuchni, robiąc ciasto, odmierzamy dane składniki, np. 200 g mąki, 50 g cukru.
Osoby starsze, schorowane muszą brać tabletki w określonych ilościach i czasie, np. jedną tabletkę co 8 godzin. Podczas robienia zakupów można zobaczyć rabaty na dany produkt lub przeceny. Kupując buty, szukamy swojego rozmiaru.
Robiąc remonty, wymierzamy np. podłogę, ściany, sufit.
Wśród przedmiotów domowego użytku rozpoznajemy różne bryły geometryczne, np. kubek w kształcie walca, podkładka w kształcie koła.
Również przy domu przydają się wiadomości związane z budową, wiaty lub altanki, obliczenia, ile drzewek możemy posadzić wzdłuż ogrodzenia lub ile metrów sześciennych drewna potrzebujemy do kominka.
Dziękuję. W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. Tak powiedział Kant. Wróćmy zatem do pewnych dziedzin, które są ściśle związane z matematyką. Na przykład informatyka. Co by tu można więcej dodać? Kto nam to podpowie? Emilia i Piotr, zapraszam.
A więc pierwszym zagadnieniem, które pojawia się w informatyce, są systemy liczbowe. To są takie systemy, które są używane do zapisywania długiego ciągu liczb. Informatycy używają ich, aby zapisać informacje w komputerze i rozróżniać stany zasilania komputera. Sprawdza się on szczególnie przy zapisie dużych liczb, takich jak adresy pamięci, zakresy parametrów itd. Następnym pojęciem jest jednostka pamięci internetowej. Nazywa się ona byte. Różni się od innych, ponieważ jej mnożnikiem nie jest 10, tak jak u grama, tylko 2. Można zobaczyć, że 2 do potęgi 10 to jest 1024 bajty, co się równa 1 kilobajt. Następnym zagadnieniem jest algorytm. Komputery przetwarzają przekazywane im informacje z wykorzystaniem algorytmów. Program z algorytmem zapisany w języku zrozumiałym dla maszyny, w kodzie maszynowym. Poprawne działanie większości algorytmów używanych w komputerach opiera się na kolejnej realizacji pewnego zestawu warunków. Jeżeli któryś z nich nie zostanie spełniony, to program kończy się komunikatem o błędzie. Czasami podczas implementacji algorytmu ważny warunek zostanie pominięty. Dla przykładu, mamy program dzielący przez siebie dwie liczby. Użytkownik poleca wykonać dzielenie przez zero. Działanie aplikacji, która nie sprawdzi warunku dzielnik nierówny zero, zostanie przerwane przez system operacyjny komputera.
Grafika komputerowa koncentruje się głównie na specjalistycznych algorytmach i strukturach danych. Do tworzenia danego rodzaju obrazu, np. obrazu trójwymiarowego, potrzebna jest geometria przestrzeni trójwymiarowej, czyli płaszczyzny i powierzchnia. Następnym pojęciem jest IP, czyli stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego przez penetrację czynników zewnętrznych. Na numer IP składa się pierwsza liczba, czyli IP, następnie dwie liczby, które są niezbędne. Na tym właśnie opiera się cały numer. Następnie obliczenia inteligentne. Część działu sztucznej inteligencji to grupa heurystycznych algorytmów, czyli takich, które są trudne do ustalenia, np. prognoza pogody. Głównym zadaniem badań nad sztuczną inteligencją w drugim znaczeniu jest konstruowanie maszyn i programów komputerowych, zdolnych do realizacji wybranych funkcji ludzkich zmysłów, nie poddających się prostej numerycznej algorytmizacji. Problemy takie bywają nazywane AI trudnymi i zalicza się do nich m.in. podejmowanie decyzji w warunku braku wszystkich danych, rozumowanie logiczne, racjonalne, gry logiczne, jak na przykład szachy, systemy eksperckie i diagnostyczne. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za prezentację. Nie możemy tutaj ominąć również muzyki. Choć może niektórym się wydaje, że cóż wspólnego może mieć piękna muzyka z tak ostrą, poważną matematyką. Jednakże ma wiele wspólnego. Kto przygotował prezentację? Zapraszam Wiktorię i Justynkę.
Matematyka w muzyce. Zapisem w muzyce nie jest ani litera, ani cyfra. Zapisem w muzyce jest nuta.
Co to jest oktawa? Oktawa to interwał, oddalony od siebie o 8 dźwięków. W muzyce występuje, gdyż można nią sprawdzić jakiś dźwięk. Oktawa to odległość, czyli interwał 8 dźwięków, np. od C1 do C2. Oktawa, jej występowanie w muzyce wiąże się z podziałem materiału muzycznego na równe 12-dźwiękowe odległości, czyli pół tony. 13 dźwięk szeregu chromatycznego zaczyna nową oktawę. Dźwięk ten nazywa się tak samo jak pierwszy, ale ma inną częstotliwość, stosunek 2 do 1.
Metrum. Metrum to obowiązujący w utworze muzycznym schemat, który określa wartość trwania nut, a także układ akcentów w obrębie taktu. Wyróżnia się dwa proste schematy metryczne. Pierwszy, metrum dwudzielne, zwany inaczej dwumiarowym. W podstawowym schemacie takt taki składa się z dwóch miar, z czego pierwsza jest mocna, akcentowana, a druga słaba, nieakcentowana.
Oraz metrum trójdzielne, inaczej nieparzyste lub trzymiarowe. Pierwszy dźwięk jest mocny, czyli akcentowany, a dwa następne słabe. W notacji muzycznej metrum utworu zapisuje się za kluczem i znakami chromatycznymi w postaci dwóch cyfr. Cyfra dolna oznacza nutę, która jest podstawową jednostką metryczną dla danego utworu.
Dzielenie na takty. takt to odcinek muzyki zapisany pomiędzy kreskami taktowymi. Można mówić o taktach dwudzielnych i trójdzielnych, liczyć takt na 2 i na 3. Można mówić o akcentach. Dziękuję.
Dziękujemy za uwagę.
Dziękuję bardzo za obszerne informacje. Bardzo dziękuję Wam za ciekawe prezentacje. Czy może ktoś ma jeszcze jakieś przykłady, które pominęliśmy? Inne dziedziny nauki? Czy chciałby dopowiedzieć coś do tych przedstawionych tutaj tematów? Proszę, Janek.
Wszystkie zastosowania matematyki, czy to w życiu codziennym, czy w architekturze, były pouczające, ale została pominięta fizyka. W fizyce także matematyka to podstawa. Czy przy używaniu jednostek, czy przy obliczaniu, czy przy zapisywaniu wzoru. Dziękuję.
Dziękuję, Janku. Oczywiście pominęliśmy fizykę. Być może nikt z Was nie potrafił odnaleźć rzeczy, które by Was interesowały. Natomiast myślę, że na wstępie ja wymieniałam również jeszcze technikę. Są jeszcze inne dziedziny życia, ale nie jesteśmy w stanie wszystkich omówić. Czy na temat techniki jest ktoś, kto chciałby coś powiedzieć? Bardzo proszę, Wiktoria.
Matematyka w technice. Bez matematyki nie byłoby możliwe używanie tak zwanej mocy obliczeniowej, która wypływa właśnie z matematyki. Żaden technik nie jest w stanie wykonywać dobrze swojego zawodu bez znajomości matematyki. Algorytmy, proporcje, wzory to właśnie królowa nauk.
Dziękuję, Wiktoria. Wiem, że jako klasa przeprowadzaliście ankietę dotyczącą podejścia do matematyki, w stosunku do matematyki mieszkańców naszego miasta w różnym wieku. Miały to być osoby uczące się, miały to być osoby dorosłe, osoby już w podeszłym wieku. Bardzo proszę Kaję o podsumowanie wyników tej ankiety.
Uczniowie naszej klasy przeprowadzili ankietę w formie tzw. sondy ulicznej. Pytania dotyczyły matematyki, zadawano je ludziom w różnym wieku. Przeanalizowano odpowiedzi 98 osób. Pierwsze pytanie brzmiało, czy twój zawód lub wykształcenie związany jest z matematyką? Tylko 32% ankietowanych odpowiedziało, że tak, pozostałe 68% nie ma do czynienia na co dzień z zawodowo z królową nauk. Pytanie drugie dotyczyło stopnia trudności matematyki. Ponad połowa odpowiedziała, że matyka była lub jest trudnym przedmiotem. Trzecie pytanie. Czy lubisz lub lubiłeś matematykę chodząc do szkoły? 41% oceniło pozytywny stosunek do tego trudnego przedmiotu. Podobnie, bo 40% uznało, że wcale nie jest taka trudna, a 19% potraktowało ją w sposób dość obojętny. Czwarte pytanie brzmiało, czy uważasz, że matematyka jest królową nauk? Połowa ankietowanych uznała, że oczywiście, 36%, że absolutnie nie, a około 14% nie miało zdania. Wyniki te może nie są zbyt zadowalające, jednakże pokazują, że nie jest tak źle w naszym kraju z podejściem do matematyki, że przekonywanie uczniów do coraz lepszego poznawania tego przedmiotu jest jak najbardziej uzasadnione i należy dołożyć wszelkich starań, aby efekty tej pracy z uczniami były zadowalające i dawały satysfakcję samym nauczycielom.
Dziękuję, Kaju. Często zadajecie pytania, po co nam to? Po co się tego uczymy? Do czego nam to będzie potrzebne? Nie zawsze jest prosto odpowiedzieć na takie pytania, dlatego że wszystkie dziedziny matematyki są dla nas niezbędne na co dzień. Jednakże są tematy, które trudno jest wytłumaczyć, po co nam to akurat się przyda, do czego w życiu codziennym. Arytmetyka jest nauką o liczbach. Podstawowe działania, podstawowe obliczenia są naprawdę dla nas niezbędne w codziennym życiu. Choćby w tych przykładach, które już wymienialiście dzisiaj. Algebra. Przy obliczaniu różnych powierzchni, tworzeniu wyrażeń algebraicznych związanych z obliczaniem objętości, właśnie choćby takiej związanej z remontami, o których już wspominaliście, jest to także wiedza bardzo nam potrzebna. Ciągi. Padało hasło przy Waszych prezentacjach, zwłaszcza było to przy informatyce, ale także przeliczanie większej ilości wyrazów, większej ilości przedmiotów ułożonych w jakiś konkretny ciąg pozwala nam na szybsze obliczenia związane właśnie z tymi działaniami, które poznacie dopiero w szkole ponadgimnazjalnej. Geometria, czy to w postaci planimetrii, czy stereometrii, jest również niezbędna po to, żebyśmy mieli wyobrażenie o otaczającej nas rzeczywistości, o tych figurach geometrycznych, o tych bryłach. Myślę, że nie jedna z Was, drogie moje uczennice, będzie miała w przyszłości dylemat, ile kupić zasłonek, ile kupić firanek, jakiej wielkości wybrać obrus na stół. I wbrew pozorom przekonacie się, że te wszystkie obliczenia wtedy Wam się bardzo przydadzą. Myślę, że nie jeden chłopak będzie chciał być dobrym panem domu i samodzielnie wykonywać pewne remonty. Nie zawsze możemy liczyć na tak zwanych fachowców w sklepach, do których się wybieramy. Dlatego musimy sobie poradzić sami, żebyśmy nie wpadali w pułapki zakupu za małej lub za dużej ilości towaru. Także statystyka. Przecież z tym spotykamy się na co dzień. Każda prasa pokazuje nam różnego rodzaju wykresy, tabele. Przecież można odczytać, jak wyglądają kursy walut, czy jak wygląda na przykład poziom i wyniki ostatnich choćby wyborów. Dlatego też wiedza statystyczna, którą zresztą świetnie Kaja nam przedstawiła tutaj w postaci diagramów procentowych przy wynikach naszej sondy ulicznej, jest niezbędna do tego, żebyśmy potrafili ocenić wyniki. Prawdopodobieństwo. Myślę, że jest to też istotny dział, dlatego że ludzie często liczą na tak zwany łut szczęścia, nie potrafią sobie wyobrazić, jak czasami trudno jest zdobyć główną wygraną w lotto, czy pragną wygrać większe pieniądze w kasynie. Przeliczanie tego typu informacji, choćby właśnie w tych przypadkach, na pewno się przydaje, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów życiowych. Można byłoby tu jeszcze wymieniać pewne rzeczy, ale chciałabym przekonać Was przede wszystkim do tego, żebyście starali się z każdego działu, który poznajecie, wyciągnąć jak najwięcej wniosków pozytywnych dla siebie. Jean Fabre powiedział: matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak. Jaki wniosek z tego można wyciągnąć? Nikt nie chce z Was zrobić samych matematyków. Jednakże każdy kwiat potrzebuje odrobinę dobrej gleby. Jeden kwiat rośnie na gorszej glebie, inny na lepszej. Jeżeli ziarno kwiatu się dobrze ukorzeni, będzie z tego kwiat. Może malutki, może maleńka stokrotka, może wielka lilia. Jednakże myślę, że właśnie Wy jesteście takimi kwiatami. I myśl ta powinna być przewodnia właśnie w tym Waszym dalszym kształceniu. Oczywiście w tym naszym matematycznym, o którym dzisiaj mówimy. Ale nie tylko. Na koniec mam dla Was zagadkę w postaci zadania, które za chwilę rozwiążecie. Wszyscy macie w swoich teczkach przygotowane zadania złożone tak, żebyście ich nie widzieli. Przecież sztuka typu muzyka, poezja wkrada się do matematyki. Zanim będziecie rozwiązywali to zadanie, ja Wam najpierw je przeczytam. Moment będziecie mieli czasu na rozwiązanie. Myślę, że zadanie jest łatwe, ale prosiłabym skupić się. Rozwiązanie może być tylko ustne. Możecie sobie zrobić w formie rysunku. Możecie zapisać. Kto pierwszy rozwiąże to zadanie, podnosząc rękę do góry, pokaże, że ma je gotowe. Poda wynik. Zwycięzca zostanie honorowo nagrodzony tytułem tak zwanego Pazia Królowej Nauk, czyli matematyki. A zadanie, zanim spojrzycie na nie, brzmi: była sobie kózka mała, co po polu wciąż biegała. Był koziołek jeszcze mniejszy, ale był sprytniejszy. Kózka przyjaciółki miała, takie same kozie dzieci. 6 ich było, a koziołek miał przyjaciół w grupie ludzkiej dzieci. Dodaję to słowo, bardzo ważne. Kiedy wszyscy się spotkali na polanie blisko lasu, potańczyli, poskakali, robiąc trochę hałasu. Szedł wędrowiec, chciał policzyć grupkę rozbawioną. Jednak miał z tym pewien problem, poprosił o pomoc. Jak policzyć mam dzieciaki, gdy biegają wymieszane z kózką małą i koziołkiem oraz innym statkiem? Głów jest wszystkich 18, nóg ponad 50. Ile dzieci rozbieganych było pośród zwierząt? Jest to zadanie, które specjalnie dla Was ułożyłam. Zapraszam do wyciągnięcia Waszych zadań i do jak najszybszego ich rozwiązania. 4, 3, 2, 1. Odkładamy długopisy. Hubert.
Było 10 dzieci, gdyż było 8 zwierząt. 4 kózki, 4 kozły, a w sumie głów było 18. Więc 18 minus 8 równa się 10.
Dziękuję, Hubert. Twoja odpowiedź była prawidłowa, jeżeli chodzi o ilość dzieci. I takie było pytanie. Natomiast uważam, że wyjaśnienie, ile było których zwierząt, o które nie było zapytania w tym zadaniu, nie jest do końca prawidłowe. Czy ktoś chciałby ewentualnie uzupełnić informacje dotyczące kóz?
Moim zdaniem było 7 kózek, gdyż jedna kózka miała przyjaciółki, czyli rodzaj żeński. Więc było 7 kózek i jeden kozioł.
I Patrycja ma rację. Jednakże tytuł Pasia Królowej Nauk przyznajemy Hubertowi, ponieważ pytanie w zadaniu było o to, ile było dzieci. I na to pytanie Hubert prawidłowo odpowiedział. Ale dlaczego ja tak dociekliwie dochodziłam, skoro wyjaśnił nam, ile było, których kóz, jakiej płci były kozy? Ponieważ jest to tak zwane czytanie ze zrozumieniem, które w matematyce jest niezbędne w każdym przedmiocie. I całkiem przez przypadek okazuje się, że skupiając się na jednym pytaniu, nie do końca analizujecie całą treść. I właśnie jednym z ważnych elementów matematyki jest czytanie ze zrozumieniem. Dziękuję za odpowiedź. Przy najbliższej okazji Hubertowi wręczymy honorową odznakę. I myślę, że możemy od tej pory właśnie wprowadzić takie odznaki w naszej szkole w pewnych sytuacjach i we wszystkich klasach, które może będą motywowały Was. Nie znaczki, jak maluszkom się daje uśmiechnięte, choć wiem, że i takie bywają często motywujące. Jednakże właśnie takiej odznaki, która jest ważną z powodu matematyki jako królowej nauk. Proponuję Wam również przygotowanie na wiosnę lekcji ogólnoszkolnej dla wszystkich uczniów naszej szkoły, właściwie całego dnia lekcji w postaci kilku godzin spędzonych wspólnie, przygotowujących się do tego, żeby podkreślić, jaka to matematyka jest ważna. A zrobimy to w marcu, gdy będzie przypadało święto tak zwanej liczby pi. Kończąc naszą dzisiejszą lekcję, chciałabym się zapytać, jakie wnioski byście wyciągnęli, jaką wiedzę żeście zdobyli podczas dzisiejszej naszej wspólnej pracy. Czy ktoś miałby coś do powiedzenia? Wiktoria, proszę.
Podsumowując, w każdej z wymienionych dzieci matematyka odgrywa ważną rolę i wniosła wiele nowości w życie człowieka. Gdyby nie algorytmy w informatyce, do dzisiaj nie moglibyśmy korzystać z komputerów. Ciężko by nam było radzić sobie z codziennym życiem. Na przykład nie znając rozkładu autobusowego lub nie wiedząc, która jest godzina. Dlatego uważam, że naprawdę warto uczyć się matematyki.
Dziękuję Wam bardzo za tą wspólną lekcję. Mam nadzieję, że przekonaliśmy się nawzajem, że matematyka zasługuje na ten tytuł Królowej Nauk i że będziemy doceniali to wokół nas, widząc ją po prostu wszędzie. Dziękuję. Zapraszam na przerwę.
Matematyka. Nie wiedziałem, że mamy wśród nas Pazia Królowej Matematyki. Hubert, jak się czujesz jako Paź Królowej Matematyki?
Dobrze.
Dobrze. Czy naprawdę jest to królową wszystkich nauk?
Według mnie tak, bo odnoszą się do niej wszystkie inne nauki.
Tak jest, myślę, że przekonaliście. Od razu otwieramy telefony. Kto kocha matematykę lub nie, mogą dzwonić humaniści i ścisłowcy. Ja zazwyczaj byłem humanistą, no ale starałem się za matematyką nadążyć również. Przypomnę numery telefonów. Kierunkowy do Torunia 56, dla Polski Południowej 657-0011, 657-0011 i 657-0012. W naszej rodzinie w sieci 536-600-300 i 536-600-400. Myślę, że też i niektórzy matematycy może i opuścili nasz kraj za chlebem. Dwa numery 657-0013 i 657-0014. Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie ze szkolnej ławki Radio Maria Telewizja Trwam. Szczęść Boże, Panie Dyrektorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
na wieki wieków. Amen. Więc my zaczęliśmy, panie dyrektorze, spotkania od odczytania listy obecności. I zapisałem, że pan dyrektor Marek Robak, dyrektor Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, jest nieobecny, ale usprawiedliwiony. Dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo za usprawiedliwienie.
Chciałem tylko teraz, panie dyrektorze, spytać, bo powiedzieliśmy za kantem, że żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych. Czy to przyświecało panu, nie wiem, księdzu biskupowi, społeczeństwu Gorzowa, kiedy przed 20 laty zakładaliście tę szkołę?
Między innymi tak, chociaż na pewno nie był to główny powód, ale jeden z powodów na pewno.
Słów kilka na temat początków tej szkoły, panie dyrektorze.
No, szkoła powstała, kiedy tylko się taka możliwość pojawiła, czyli nastąpiła zmiana ustawy o systemie oświaty w 1991 roku i my, którzy założyciele, to byli grupa nauczycieli i rodziców, którzy pracowali w szkołach publicznych i byli niezadowoleni ze stanu tych szkół publicznych, zebrali się razem i postanowili założyć taką szkołę, w której wychowanie będzie odgrywać równie ważną rolę jak nauczanie i gdzie będzie można to wychowanie oprzeć na wartościach katolickich, bo bez wartości nie ma wychowania.
Ale dlaczego byliście niezadowoleni z tej propozycji szkół publicznych?
No, dlatego właśnie, że nie było tam wychowania. Szkoła przestała właściwie wychowywać. Oraz było zubożone nauczanie. Nauczanie języków obcych, nauczanie też matematyki, no i historii i literatury ojczystej. Mhm.
Czy po 20 latach, bo to jest też ciekawe, że wspomnieliśmy telewidzom i radiosłuchaczom, że szkoła powstała w murach byłej kurii biskupiej.
Tak, to prawda.
Czyja to była decyzja?
Była to zasługa księdza arcybiskupa Józefa Michalika, który wtedy był biskupem gorzowskim i który nas wspierał od początku. I jak tylko się pojawiła ta możliwość, czyli kuria przenosiła się do Zielonej Góry z Gorzowa, to bez wahania zgodził się przyznać nam ten budynek, a wszyscy kolejni biskupi potwierdzają tę decyzję i wspierają nas w miarę swych możliwości.
To teraz, żeby tylko jeszcze ja resztę wycisnę tutaj z obecnych uczniów i jest pani Ewa matematyczka, więc się spróbuję dowiedzieć wszystkiego o tej szkole, ale chciałbym się dowiedzieć, panie dyrektorze, bo przygotowując ten program z wielką dumą pan mnie zaprowadził na samą górę i mówi: księże, tu jest najważniejsze miejsce tej szkoły i wprowadził mnie pan dyrektor do kaplicy. Dlaczego panu tak zależało na tym, aby pan Jezus był obecny w pańskiej szkole?
No bo chciałem, żeby był nie tylko obecny w naszych słowach, myślach, ale fizycznie obecny. Żeby był w każdej chwili, można było do niego przyjść, porozmawiać, zawierzyć mu wszystkie problemy, z jakimi danego dnia się zmagamy i czerpać stamtąd siłę, bo tylko w łączności z Panem Jezusem można uczynić cokolwiek dobrego, a więc także uczyć, wychowywać. Bez tej niezwykłej łaski, jaką jest Jego obecność, nic z tego nie wyjdzie. Miałem takie przekonanie.
Panie dyrektorze, serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Życzymy wszystkim uczniom, aby zawsze byli tak usprawiedliwieni, jak nieobecny dzisiaj pan dyrektor, i żeby tak uczestniczyli w lekcji, jak pan dyrektor, wykorzystując możliwości współczesnej komunikacji. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Niech marzenia się spełniają.
Miło mi, że chociaż w ten sposób mogłem być na antenie telewizji Trwam.
Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. To był wasz pan dyrektor. To jest ciekawe, bo zauważyłem na tableau w pewnym momencie jedna klasa. Wszyscy sobie, aż się zdziwiłem, bo i dziewczyny, i chłopcy w wąsach. Znacie coś na ten temat? Słyszeliście o tym? Ja u was w szkole to widziałem. Pani Ewo?
Tak, po prostu była to klasa pana dyrektora i zażyczyli sobie, żeby wyglądać podobnie, chociaż troszeczkę jak nasz pan dyrektor, który właśnie te wąsy miał i obiecał w pewnym momencie miał tam jakąś swoją osobistą deklarację, że te wąsy zgoli. No i w momencie, gdy zgolił wąsy, klasa postanowiła, że zamiast pana dyrektora właśnie oni będą mieli te wąsy. No i chcieli się upodobnić nie tylko zachowaniem, nie tylko niektórymi czynami, ale także choćby chociaż troszeczkę wyglądem.
Przypomnę, kochani radiosłuchacze, telewidzowie, że możemy się włączyć w dyskusję. Ja myślę, że pytanie można postawić, czy można pokochać matematykę? Dlaczego są pewne stereotypy myślenia o matematyce? To był cel pani Ewy, kiedy tę lekcję przygotowywała. Bo dlaczego jest jakaś taka awersja do matematyki? Patrzę na Huberta, Dobrosława i Patrycję. Kochacie matematykę, czy wolicie język polski? Patrycja.
Ja z założenia jestem humanistą, ale do matematyki staram się przykładać i ją zrozumieć, choć niekiedy mi to nie wychodzi, ale jak mi coś nie wychodzi, to idę do naszej pani matematyczki i mi tłumaczę wszystko.
O, i tak być powinno. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki, telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Tak.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo, jesteśmy już na antenie.
No ja widziałem ten program prawie że w całości, teraz przypadkiem, ponieważ leżę złożony chorobą w łóżku, więc no oglądam takie rzeczy też. I mimo że już jestem, dawno ukończyłem swoją edukację jako inżynier, magister inżynier, ale matematykę zawsze kochałem i zawsze to była moja, dla mnie najładniejsza dziedzina nauki. Ale ostatnio zauważyłem jedną rzecz. Parę osób mnie pytało, co to w ogóle jest ta matematyka? Niemców szczególnie. Więc ja im tłumaczyłem po niemiecku, że matematyka zaczyna się tam, gdzie znikają wszelkie liczby i cyfry i liczby. Tam się zaczyna matematyka. Tak im to tłumaczyłem. Uważam, że dość mądre. Tam różnych Arystotelesów, Platonów i innych pani matematyczka na lekcji przywoływała, ale uważam, że moja definicja matematyki jest równie dobra jak tego Platona czy Arystotelesa. Matematyka zaczyna się tam, gdzie znikają wszelkie liczby.
Panie Marku,
czy ksiądz mnie rozumie?
Tak, tak, rozumiem. I dlatego to słowo, które już dwa razy powtarzałem, żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych, koresponduje...
To powtarzał pan za panem Immanuelem Kantem z Królewca.
Tak. Panie Marku, ale to też jest ciekawe, że dzisiejszą lekcję do szkolnej ławki zaprosiła nas szkoła katolicka na matematykę.
Tak.
Bo nieraz sobie wyobrażamy, że oni w katolikach, w szkołach katolickich powinni tylko religii uczyć, lekcji wychowawcze, a tu się nagle okazuje, że można pięknie przeprowadzić matematykę. Dziękujemy
tak,
serdecznie
pani.
Co?
Ta matematyka, którą pani tam wykładała na tej lekcji, to nie była matematyka, tylko to były rachunki. O jej chodziło o rachunki, o arytmetykę, o rachunki. Rachun po niemiecku, Rechnerei.
Tak, zaraz spytamy, panie Marku, panią Ewę, o co jej chodziło. Chodziło, bo dyskutowaliśmy, żeby z tymi stereotypami zerwać, prawda? Że tutaj wszędzie ta matematyka jest obecna. Panie Marku, pozdrawiamy serdecznie. A czy Niemcy potrafią, są dobrymi matematykami?
Fatalnymi są, fatalnymi.
Dlatego proszę wracać do nas, nam też są matematycy.
Ja z przyjemnością bym wrócił, tylko ja bym musiał mieć zagwarantowanych jakiś chleb tam, jakąś pracę. Jak tylko uda mi się coś załatwić, właśnie myślałem ostatnio nad tym, że dzisiaj słuchając tłumaczeń ojca Franciszka w Strasburgu.
Tak.
Więc stwierdziłem, że jest kupa parlamentarzystów europejskich w Polsce, którzy z pewnością jeżdżą do Strasburga też. na pewne sesje parlamentu. I tak. Nie tylko, mają swoje biura i tak,
tak
dalej.
Tak.
I ponieważ znajomość mojego niemieckiego jest...
bardzo dobra.
Perfekcyjna.
Tak jest, ale panie Marku, teraz nie będziemy tutaj proponowali europosłom, żeby skorzystali z pańskiej posługi. My chcemy zatrzymać się na matematyce. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy serdecznie z Panem Bogiem, panie Marku, bo my chcemy o tych stereotypach porozmawiać. Ale czy w związku z tą matematyką macie sukcesy? Pochwalcie się, a ja tylko dodam tak, że jaką macie zdawalność egzaminu maturalnego w poprzednich latach?
W poprzednich latach zdawalność była 100%.
100%. Bardzo dobrze. Zaraz. Średni wynik z większości przedmiotów w odniesieniu do waszego regionu?
Wyższy niż przeciętny w naszym regionie.
Tak jest. Z języków obcych, geografii wyniki waszego liceum były w grupie najwyższych wyników w okręgu. Ilu absolwentów dostaje się na studia? Pamiętacie? O to was spytam. Ilu absolwentów liceum dostaje się na studia?
Prawie 100%.
Prawie 100%. To jest coś niesamowitego. I studiują wasi absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Wrocławski, Politechnika Poznańska i Wrocławska. Ale tu mam jeszcze dane z egzaminu gimnazjalnego. Zdawaliście już egzamin gimnazjalny. Dobrosław, ty powinieneś pamiętać.
Tak, tak, ja zdawałem egzamin gimnazjalny.
Zdawałeś, dobrze poszedł, bo macie bardzo wysoki, dobre wyniki nauczania i wysoki poziom średniej w całej szkole, w gimnazjum. Powiem to głośno, 4,4. Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki, telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy bardzo, program ze szkolnej ławki.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Tomasz, dzwonię z Danii i z wielką uwagą wysłuchałem tej audycji, która przed chwilą była prezentowana. I no powiem szczerze, że bardzo wartościową taką wypowiedzią pani i uczniów było zwrócenie znaczenia matematyki w życiu codziennym, to znaczy w obliczanie, ile farby potrzeba na malowanie ściany czy gipsu do szpachlowania i tak dalej. Natomiast na bazie ostatnich wydarzeń z ostatnich tygodni trzeba powiedzieć, że matematyka przenosi nas również no, bardzo daleko w zaświaty, bo niedawno, to znaczy w dalszym ciągu trwa jeszcze misja sondy Rosetta, która wylądowała na komecie, pierwszy raz w dziejach ludzkości. I prawdę mówiąc, cały tor lotu tej sondy i wszystkie obliczenia w związku z tym przeprowadzane nie opierały się na żadnych badaniach teleskopowych, czy fizycznych, czy wizualnych. Były czystą matematyką. Także rozpiętość, wachlarz tych naszych przenikania matematyki do naszego życia jest naprawdę ogromny.
To panie Tomaszu, niech pan w takim razie powie nam i może wytłumaczy, dlaczego mamy takie problemy z tą matematyką, dlaczego tak ciężko jest pokochać, dlaczego jest jakaś taka awersja.
Ja myślę, że trochę zbyt dużo było, przynajmniej w czasach mojej szkoły, teorii w matematyce i mało który nauczyciel potrafił nas przekonać, że matematyka jest potrzebna w życiu. Nasze przekonanie było takie, że uczymy się dla szkoły, a nie dla życia. Może stąd, powiem szczerze, po przyjeździe do Danii, tutaj uczęszczałem na rozmaite uczelnie i kursy i szkoły i tak dalej. I coś takiego jak całki, to ja dopiero tutaj zrozumiałem wtedy, kiedy powiedziano mi, że można na przykład wyciągać jakieś wnioski na podstawie ruchów ludności, ilości punktów pocztowych i tak dalej, i tak dalej. Także Duńczycy mają bardzo pragmatyczne podejście do matematyki, dlatego tak dużo jest tak zwanych ścisłowców w tutejszym świecie, gdzie no, na bardzo wysokim poziomie stoją wszelkie nauki techniczne. Myślę, że to jest chyba pragmatyzm. Brakuje nam troszeczkę w Polsce być może uczenia pragmatyki.
Czyli panie Tomaszu, z tego, że w szkole katolickiej zdecydowali się aby dzisiaj nam przeprowadzić lekcję matematyki, wskazując na to, jak ona jest potrzebna w codziennym życiu, to z tego się cieszymy, prawda?
Nie, no, nie ulega kwestii najmniejszej, że cała sprawa logicznego myślenia, logicznego podejścia do wielu zagadnień, w tym również do religii, w tym również do analizowania Biblii, w tym również do przenikania się zasad religii katolickiej w naszym życiu, no to tutaj nikt nie podważyłby potrzeby logicznego myślenia i potrzeby rozwijania logiki właśnie w tym kierunku. Nie wiem, dlaczego miałoby się tak utrzeć w myśl dawnych powiedzeń, że szkoły katolickie to są szkoły, które bazują tylko na duchu, które bazują tylko na jakichś metafizycznych naukach, a nie właśnie na czymś tak bardzo istotnym i przyziemnym jak logika i matematyka.
Oczywiście. Panie Tomaszu, dziękujemy serdecznie. Jaka pogoda w Danii?
Jesienna, ale w dalszym ciągu ciepło, trochę deszczowo. No, czekamy, prawdę mówiąc, na śnieg, bo ciemno. Dosyć szybko się tutaj robi, dlatego jakoś brakuje nam tego
świata. Panie Tomaszu, serdecznie dziękujemy za ten telefon i pozdrawiamy. Niech żyje matematyka, królowa nauk. Patrzcie, tak, dzwonią do was z całej Europy, ale chciałbym zapytać, Dobrosław, ciebie, bo wasza szkoła, przyznam się, że przez te 3 lata jeździmy po Polsce, spotykamy się ze szkołami katolickimi, siadamy w ławce, ale jeszcze nie spotkaliśmy szkoły świętego Tomasza z Akwinu. Nie wiem, nie przyszło ci do głowy, żeby na przykład, bo liceum ogólnokształcące nosi imię Tomasza z Akwinu, nie przyszło ci do głowy, żeby panu dyrektorowi zaproponować zmianę patrona? Powiedz trochę coś o waszym patronie.
No muszę przyznać, że nigdy mi tego rodzaju pomysł do głowy nie przyszedł, ponieważ udało grono pedagogiczne, a szczególnie pan dyrektor, wyjaśnili nam, jaka jest rola tak naprawdę świętego Tomasza i czemu jest naszym patronem. Otóż święty Tomasz jest uznawany za, jakby to powiedzieć, takiego patrona chrześcijańskiego nauczania. A to dlatego, że święty Tomasz, tutaj przejdę trochę do filozofii, która jest po trochu moją specjalnością.
O, a jesteś uczniem 2 klasy liceum ogólnokształcącego. Proszę tak. Bardzo.
Święty Tomasz doszedł do wniosku, że stanął na gruncie tak zwanego intelektualizmu etycznego, że człowiek, który wie, co jest dobre, a co jest złe, będzie postępował dobrze. Dlatego też wysuwa się z tego prosty wniosek, iż ludzi trzeba tej wiedzy nauczać. Mhm. Dlatego też święty Tomasz mocno forsował już w średniowieczu, aby ludzi posyłać do szkół, żeby zdobywali wiedzę i o dobrych rzeczach, i o złych, i żeby z tego wyciągali dobre wnioski. No i właśnie dlatego święty Tomasz jest uznany za takiego patrona właśnie chrześcijańskiego nauczania. Więc myślę, że jest to patron bardzo dobry dla naszej szkoły.
Bo wtedy pozwala wam odróżniać dobro od zła i postępować za dobrem.
Tak.
A gdybym zadał wam proste pytanie, patrząc na was, Patrycja i Hubert, braliście udział w tej lekcji matematyki. Dobrosław, ty reprezentujesz liceum. Mhm. Dlaczego akurat... Dobrosław, ile lat do tej szkoły chodzisz?
Do tej szkoły chodzę już 5. rok.
No to czyli co, chodziłeś do gimnazjum?
Tak, chodziłem do gimnazjum.
Miałeś wątpliwości po zakończeniu katolickiego gimnazjum, czy wstąpić do liceum, przejść?
Zastanawiałem się oczywiście nad innymi szkołami, ale zdecydowałem się, iż ta szkoła mi odpowiada w dalszym ciągu, iż jej model nauczania jest dla mnie właściwy i zostałem tu w liceum. Mhm.
Bo trzeba przyznać, że warunki nie macie najlepsze. To jest była kuria biskupa, mhm. To są biura, małe klasy. A co cię przekonało jeszcze z tych motywów, że ona jest dobra dla dalszego twojego rozwoju i formacji?
No przede wszystkim jest taki inny stosunek nauczyciela do ucznia. Polega to na tym, że klasy są zazwyczaj mniej liczne niż w zwykłych liceach ogólnokształcących bądź w technikach. I nauczyciel może bardziej poznać ucznia i skupić się na nim, zainteresować się nim i także dopasować do niego swój program nauczania, że ten uczeń nie jest taki anonimowy, że do niego jest dopasowany, jakby to powiedzieć, poziom nauczania.
Patrycja, Huber, coś możecie dodać? Dlaczego wy wybraliście gimnazjum?
No bo wiele osób, których znam z tej szkoły, ze starszych klas, polecało mi bardzo tą szkołę. Tak jak mówił Dobrosław, że jest przyjazna atmosfera, nauczyciele i zawsze można po lekcjach przyjść, żeby nauczyciele wytłumaczyli, jeżeli się czegoś nie rozumie.
Ponadto wielkość naszej szkoły nie jest dość wielka, przez to nauczyciele mają bardzo indywidualne podejście do uczniów.
Indywidualne podejście do uczniów, czyli z każdym nauczycielem można porozmawiać, jest do dyspozycji, tak?
Tak.
Bo tak, mocnymi stronami waszej szkoły są, jak sami mówicie, świetni nauczyciele. Wiadomo, że pracują i w ośrodku metodycznym, serdeczna, rodzinna atmosfera, możliwość indywidualnej pracy z uczniem, to ten komfort psychiczny, o którym mówicie, wysoki poziom nauczania. A ja słyszałem, że do waszej szkoły bardzo wielu przychodzi tylko dlatego, między innymi dlatego, że wyróżnia się poziomem wychowania. Do waszej szkoły nie można wejść, tam w drzwiach stoi taki pan, który jak zobaczył, że koloratka, proszę bardzo, no to już później mnie wpuścił, bo to tam byłem raz, drugi czy trzeci, to już mnie poznał, czyli też jest i bezpieczna.
Tak, nasza szkoła jest bardzo bezpieczna, gdyż nikt nie może wejść obcy w czasie, gdyby mamy lekcję, albo uczeń też nie może wyjść w czasie lekcji, żeby na przykład pójść iść coś kupić. Po prostu na przerwach możemy wychodzić, ale nie za daleko. Po prostu dlatego jest bezpiecznie, nie ma żadnych narkotyków, palenia, picia.
Super. Patrzcie, bo już czas nas goni. Chciałbym tylko spytać, bo jesteście szkołą katolicką, która nie tylko uczy matematyki, w czym się wyraża, bardzo krótko, że to jest szkoła katolicka w formacji duchowej. Co macie z takich spraw duchowych, religijnych, z formacji? Modlicie się?
Tak, oczywiście. No, można tutaj jeszcze przytoczyć fakt tego, że posiadamy kaplicę, o czym była już mowa. Fakt tego, że posiadamy aulę. Warto tu wspomnieć, że na tej auli co tydzień w piątek odbywa się msza święta. Także zawsze na rozpoczęciu lekcji mamy krótką modlitwę, także na zakończenie lekcji mamy modlitwę, więc to nas wyróżnia. Oczywiście no, mamy także jak inne szkoły lekcje religii, tak?
Rekolekcje to normalnie.
Tak, oczywiście.
A czy w uroczystości, na przykład uroczystości, które są wielkimi naszymi, jak teraz będzie niepokalane poczęcie, czy jakieś inne, czy wtedy też macie na przykład mszę świętą w takie wyjątkowe uroczystości?
Tak, często się zdarza, że na przykład kiedy jest jakieś święto i inne szkoły normalnie mają wolne, to my przychodzimy do szkoły tylko po to, żeby wspólnie się pomodlić, odprawić mszę, no i z błogosławieństwem iść do domu na
super
wolność.
Kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję serdecznie i panu dyrektorowi, całej radzie pedagogicznej, wszystkim współpracownikom. No za to, że jesteście, że chcieliście waszą szkołę zaprezentować. Gratulujemy księdzu biskupowi Stefanowi Regmuntowi, który bardzo chciał też, żeby waszą szkołę pokazać. I tak trzymajcie. Pani Ewa, już pytałem, jest zadowolona z osiągnięcia celu, że wyście się rozkochali w matematyce, a to jest bardzo ważne. Trzymajcie się, tak kształćcie, bo tak jak zaczynaliśmy tymi słowami, że żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych, a my jako Polacy mamy ambicje, jeżeli to będzie jedno z drugim. Serdeczne wam Bóg zapłać, pani Ewo. A 9 grudnia spotkamy się ze szkołą katolicką w Szczecinku. Po Fiat Maryi chcemy zobaczyć, ile odwagi trzeba mieć, żeby w swoim życiu chrześcijańskim opowiedzieć się też po stronie Chrystusa. Natomiast w styczniu 20 zaprosimy do ławki szkolnej maleńką szkołę z Trzcianki koło Piły u ojców Saletynów, gdzie będziemy uczestniczyć w lekcji muzyki bożonarodzeniowej. Oj, wtedy sobie pośpiewamy. A na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.